Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam! Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj mamy odcinek specjalny. Moim gościem jest Michał Manin ze słowackiej platformy ETF-owej, jeśli mogę tak powiedzieć, Finax. Cześć Michale.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Z Michałem porozmawiam o Finaxie jako pomyśle na długoterminowe lokowanie oszczędności, ale zanim będziemy rozmawiać, powiem dwa słowa o tym, o produkcie, który jest tak naprawdę w centrum zainteresowania tej platformy, czyli o ETF-ach. Nazwa ETF części z Was może niewiele mówić, więc powiem od razu, że to jest taka odmiana funduszu inwestycyjnego, tyle że od czego się czym się różni od takiego klasycznego funduszu? Trzema cechami. Otóż fundusz inwestycyjny wybiera spośród wszystkich spółek na danym rynku takie, które uważa za najbardziej przyszłościowe. ETF kupuje wszystko jak leci, ponieważ inwestuje w cudzysłowie w jakiś indeks. Przeważnie jest to indeks giełdowy, ale może by to być na przykład indeks cen złota, indeks cen ropy naftowej i tak dalej, i tak dalej. My dzisiaj będziemy się zajmowali ETF-ami, które się zajmują inwestowaniem w akcje i obligacje. ETF poza tym, że jest de facto odzwierciedla zachowanie średniej rynkowej, jest produktem finansowym, który jest z natury rzeczy globalny. To znaczy większość wystawców ETF-ów to są największe instytucje finansowe na świecie. Czyli oczywiście w Polsce jest kilka ETF-ów zbudowanych w Polsce, ale większość ETF-ów, w które inwestują Polacy, a inwestują coraz więcej, to są ETF-y wystawiane przez firmy niemieckie, francuskie, amerykańskie, brytyjskie. I mówimy tutaj o wielkich bankach inwestycyjnych oraz o wielkich firmach zarządzających aktywami. Właścicielem bodaj największych ETF-ów na świecie jest BlackRock, czyli jednocześnie jeden z największych asset managerów na świecie, firma zarządzająca największymi funduszami inwestycyjnymi w USA i też chyba zresztą globalnie. Główna zaleta ETF-ów polega na tym, że one, ponieważ inwestują w średnią rynkową, czyli w indeks, to nigdy z tą średnią nie przegrają. A okazuje się, że w klasyczne fundusze inwestycyjne w większości przypadków nie są w stanie tej średniej rynkowej pokonać. No to jest pewnie długa filozoficzna dyskusja, z czego to wynika. Natomiast w dużej części z tej trzeciej cechy ETF-ów, o której jeszcze nie powiedziałem, mianowicie, że mają one stosunkowo niskie koszty uczestnictwa z punktu widzenia klienta, bo o ile średnia prowizja, opłata za zarządzanie funduszem inwestycyjnym akcyjnym w Polsce wynosi jakieś 2,5-3% w skali roku, to w przypadku ETF-ów to są ułamki punktu procentowego i to bardzo nieduże ułamki. No, wynika to z faktu, że ETF, ponieważ inwestuje w indeks, nie potrzebuje zatrudniać zespołu zarządzających, analityków. To wszystko może być tanie, zautomatyzowane, oparte na komputerach i na automatycznych transakcjach portfelowych. W związku z tym ta taniość powoduje, że no od wyniku inwestowania pieniędzy w przypadku ETF-ów odejmuje się stosunkowo niedużo różnych kosztów, a zatem w przypadku funduszy inwestycyjnych jest tych kosztów znacznie więcej. W związku z tym jest im trudniej pokonać indeks, bo po prostu te wyniki muszą być dużo lepsze, na tyle dużo lepsze, żeby pokryć zarówno wyższe koszty zarządzania, jak i ten pobić tę średnią rynkową. W jednym z artykułów na Subiektywnie o Finansach zastanawiałem się nad tym, kiedy lepsze wyniki osiągają ETF-y, a kiedy fundusze inwestycyjne. ETF, czyli przedstawiciel pasywnego sposobu zarządzania pieniędzmi, zwykle dobrze się sprawdza w dobrych czasach, natomiast fundusz inwestycyjny przeważnie osiągnie lepszy wynik w czasach złych, kiedy dobór spółek, które spadają wolniej niż inne, no, zaczyna mieć znaczenie. Na Subiektywnie o Finansach znajdziecie tekst, który o tym mówi i który pokazuje statystyki na ten temat. I to jest te trzy cechy ETF-ów sprawiają, że są one coraz popularniejsze w Polsce. I też jest coraz więcej sposobów na to, żeby je kupić. ETF-y są notowane na giełdach w odróżnieniu od funduszy inwestycyjnych. Jest to taki produkt, który kupuje się dokładnie tak samo jak akcje. W związku z tym trzeba mieć konto w biurze maklerskim i to konto, z tego konta kupuje się papiery wartościowe, można kupić akcje, a można kupić ETF-y. No i właśnie Finax jest jedną z opcji kupowania ETF-ów w Polsce. Finax jest słowackim biurem maklerskim, które u siebie na Słowacji, na rodzimym rynku ma pełną, o ile wiem, ofertę, czyli można tam inwestować zarówno indywidualnie w ETF-y, jak i za pomocą różnego rodzaju pakietów, ale w Polsce oferuje dość specyficzną usługę, czyli takie robodoradztwo ETF-owe. To znaczy, zakładacie konto na tej platformie, wpłacacie tam pieniądze, odpowiadacie na kilka pytań dotyczących waszego profilu inwestycyjnego i na tej podstawie robot czy specjalny algorytm, mówiąc prościej, dobiera wam portfel złożony z kilku ETF-ów. Tak to wygląda w krótkich żołnierskich słowach. Teraz chciałbym zapytać Michała, który jest country managerem Finaxa w Polsce. Na czym tak naprawdę opieracie swoje przekonanie o tym, że wasza usługa jest, powiedzmy, bardziej nadaje się do długoterminowego oszczędzania niż jakakolwiek inna? Gdzie są te cechy, które sprawiają, że polecacie tę platformę czy korzystanie z waszych usług polskim konsumentom?
W porządku, więc no, pierwsza rzecz jest ta, że te portfele, które my oferujemy, tak jak już mówię, są złożone z ETF-ów. Więc my oferujemy 11 portfeli złożonych z 10 ETF-ów i te portfele różnią się w tym, jaki stosunek do ryzyka ma klient albo jaki ma klient horyzont inwestycyjny. No i według tego można sobie wybrać z portfeli, które są albo konserwatywne, albo takie zrównoważone, albo takie, które są dynamiczne, więc mają 80-90-100% akcji w ramach portfela. I no, na podstawie tego, że my inwestujemy do 10 ETF-ów, my staraliśmy się wybrać takie ETF-y, które po prostu odzwierciedlają rynek globalny na maksa. Więc zaproszeni są tych naszych 10 ETF-ów, 6 akcjowych, 4 obligacyjne. Inwestor inwestuje do około 10 tysięcy papierów wartościowych z całego świata. Więc po prostu tu jest ta idea tego pasywnego inwestowania, ta świetna dywersyfikacja. Inwestor nie jest skupiony na jednym rynku, który może w zeszłym roku, może w ostatnich 5 latach miał super wyniki, ale po prostu jest skupiony na wszystkich rynkach albo prawie na wszystkich rynkach i tym sobie uśrednia cenę swojej inwestycji albo cenę zakupu swojej inwestycji, a tak samo to riziko, które podstępuje za pośrednictwem tej dywersyfikacji, jest o wiele niższe niż jeśli by na przykład inwestował za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego albo sam by sobie wybrał akcje, o których uważa, że są albo że mają jakiś tam dobry potencjał.
Okej, okay, czyli to jest prostota, tak? To znaczy sytuacja, w której właściwie w jednym miejscu mogę sobie zapewnić możliwość zbudowania w bardzo prosty sposób portfela inwestycyjnego takiego globalnego, tak? Czyli nie muszę sobie sam wybierać ETF-ów z rynku akcji amerykańskich, obligacji europejskich, rynków wschodzących. Wy to składacie de facto w imieniu klienta i w imieniu tego klienta kupujecie te ETF-y. Co to są za ETF-y? To są jakieś renomowane firmy, czy to jakie było kryterium doboru? Gdzie one są notowane?
Tak, było kilka kryterii. Oczywiście jednym z tych ważnych kryterii było to, że kto jest emitentem. My korzystamy z ETF-ów od czterech różnych emitentów. Jest BlackRock, State Street, potem UBS oraz Deutsche Bank Asset Management. Wszystkie te ETF-y, z których korzystamy, kupujemy na giełdzie we Frankfurcie i oni są wszystkie denominowane w euro, ale cztery z nich, które odzwierciedlają rynek amerykański, to są 3 plus 1, który jest skupiony na rynku państw wschodzących, akcje państw wschodzących, to te cztery są po prostu emitowane w amerykańskim dolarze.
Okej, okay. Czyli krótko mówiąc, to nie są ETF-y pierwsze z brzegu, tylko raczej emitenci bardzo renomowani i solidne firmy. Tak. Pytałem o to, bo tak naprawdę jednym z kluczowych ryzyk inwestowania w ETF-y jest to, że no ich wystawca teoretycznie mógłby zbankrutować i wtedy mógłby być problem z odzyskaniem tych pieniędzy. Natomiast tutaj mówimy o instytucjach finansowych, które mają ogromne zasoby finansowe i trudno sobie wyobrazić sytuację, w której nagle znikają bez śladu. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zainwestować u was na Finax swoje oszczędności? To jest nie, wymaga dużych kwot, czy niekoniecznie?
Nie, niekoniecznie. My mamy możliwość kupowania jednostek papierów wartościowych, więc w tym naszym przypadku ETF-ów, na 3 miejsca po przecinku, więc tak naprawdę my możemy kupić 0,001 jakiegoś papieru wartościowego i z tego powodu my jesteśmy w stanie, a nasi inwestorzy są w stanie zainwestować 100 zł i za tych 100 zł kupić 10 ETF-ów. Więc za 100 zł mogą mieć naprawdę że świetną dywersyfikację.
Okej, czyli mogę na przykład co miesiąc wpłacać do was 100 zł albo 500 zł i wy nie macie z tym problemu, że to jest za mało pieniędzy, żeby złożyć taki portfel. Tak, i te 500 zł będzie inwestowane tam nie wiem, 20 zł w jeden ETF, 50 zł w drugi, 70 zł w trzeci, tak?
Dokładnie tak. Według tej strategii inwestycyjnej, którą sobie wybierze klient na początku, będzie po prostu zainwestowane automatycznie, jeśli jest na koncie 100 zł lub więcej. Więc tak jak już mówiłeś, że jesteś mi robodoradcą, jedną z tych usług, którą ten algorytm robi, jest to, że on automatycznie inwestuje środki klientów. Po prostu klienci nie muszą raz na miesiąc wejść na swoją stronę i gdzieś tam kliknąć, aby zrobić zakupy, ale ten algorytm sam automatycznie zrobi zakupy. I jeszcze teraz jedna taka nowość. My robimy, ale na razie, to teraz robiliśmy zakupy raz na 2 tygodnie, zawsze we wtorki i teraz zdecydowaliśmy się, bo dużo klientów o to pytało. Będziemy robić zakupy każdy wtorek, więc po prostu to czekanie na zrobienie zakupu albo na wypłatę środków się jeszcze teda 2 razy pomniejsza.
Aha, okej. Znaczy to ja z tego rozumiem, że wy jesteście taką usługą, która się nadaje raczej dla kogoś, kto chce długoterminowo oszczędzać, bo z jednej strony bardzo niski próg wejścia, mogę mieć 100 zł, wpłacać 100 zł miesięcznie i już mogę z wami inwestować, a z drugiej strony wy nie robicie tych transakcji natychmiast, tylko czekacie, aż się zbierze większa ilość i dopiero wtedy kupujecie te akcje, tak? No to was trochę różni od takiego klasycznego biura maklerskiego i raczej się nie nadajecie dla takich inwestorów, którzy by chcieli we wtorek kupić, a w czwartek sprzedać.
Mhm. Dokładnie tak. Tak, no po prostu cały Finax, inteligentne inwestowanie jest zbudowane na idei pasywnego inwestowania. Więc tutaj naprawdę to, że uśrednianie ceny zakupu, ale na przykład w przypadku, że jest jakiś duży spadek na rynku, 5-10%, ktoś to chce wykorzystać, może po prostu wpłacić jakąś inną, większą kwotę i zrobić zakupy bez jakiejkolwiek ekstra opłaty. No i potem oczywiście to, o czym mówiłem, dywersyfikacja, długoterminowe inwestowanie, a takie inwestowanie z celem, że po prostu człowiek na początku inwestowania wie, czego chce osiągnąć, że albo po prostu wie, że inwestuje na swoją emeryturę, inwestuje po to, żeby wybudował majątek, albo żeby jego dziecko, kiedy będzie mieć 18 lat i pójdzie na uniwersytet, żeby temu dziecku dał jakiś, jakieś pieniądze na jego studia. Więc po prostu z tymi celami powinni, jest dobre, jeśli człowiek ma cel, bo jeśli go nie ma, no to potem może często ingerować w tą inwestycję albo nawet ją po prostu wypłacić wcześniej niż powinien.
No tak, u was, o ile wiem, bo ja też mam taki portfel Finax dla niewielkiej części swoich pieniędzy, tam ten cel się na początku wybiera i on się wyświetla na samej górze, tak żeby człowiek nie zapomniał, na co zbiera. Z tego, co powiedziałeś, wynika, że można, dobrze się nadajecie do systematycznego oszczędzania stosunkowo niewielkich kwot. I to jest ewidentnie przewaga w stosunku do takich klasycznych biur maklerskich, gdzie prowizje maklerskie od małych zakupów potrafią zjeść dużą część kapitału. Oczywiście jeśli ktoś inwestuje jednorazowo duże kwoty typu, nie wiem, 20 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych, to te prowizje maklerskie tam go nie bolą, natomiast przy 100 czy 500 złotych miesięcznie, no to tu trzeba uważać. Natomiast zakładam, że wasza usługa też nie jest za darmo, zwłaszcza, że tam jest dołączone to robodoradztwo i wy de facto nie tyle ułatwiacie zakup ETF-ów, tych 10 ETF-ów, które oferujecie w Polsce, ale też zrobicie z nich portfel. No, takie usługi, zakładam, coś kosztują. Jakie prowizje płaci ktoś, kto przelewa wam powiedzmy po 100 czy 500 zł miesięcznie?
Więc u nas są tylko dwie opłaty. Opłata za zarządzanie, więc klasyczna opłata, jest 1% plus VAT. Niestety musimy na Słowacji płacić VAT z tej usługi zarządzanych portfeli, którą oferuje mi, więc jest to 1,2% w skali roku. Oraz jest druga opłata i to jest opłata za zaksięgowanie wpłaty poniżej 1000 euro lub równowartości złotych. Tam po prostu jest też opłata 1,2%. To oznacza, że jeśli na przykład ktoś przesyła 100 złotych na swoje konto, najpierw ściąga się 1,2%, więc 1,2 złotych, reszta jest zainwestowana i z tej reszty potem uiszcza się opłata za zarządzanie portfelem. Jednak może już tu, jeśli mam taką możliwość, to opowiem coś o naszych zniżkach. My mamy dwie takie stabilne zniżki. Jedna jest zniżka za przeniesienie inwestycji, więc jeśli ktoś chce przenieść swoją byłą inwestycję do Finax, oferuje mi zniżkę, że 10% z tych zarządzanych środków, z tych środków zarządza mi 5 lat bez opłaty za zarządzanie. Oraz mamy drugą zniżkę i to jest zniżka za zaproszenie znajomego. Więc jeśli komuś się podoba inwestowanie z Finax, może zaprosić znajomego, rodzinę i potem ten, kto zaprasza oraz ten zaproszony odzyskają zniżki, tam można mieć 500 euro na 5 lat zarządzania za darmo i tak dalej. No i jeszcze jedna informacja, jako podziękowanie przede wszystkim Ciebie i portalu Subiektywnie o Finansach za to, że dałeś nam przestrzeń opowiedzieć coś o naszym produkcie, to Twoim czytelnikom albo teraz aktualnie słuchaczom chcę mi zaoferować taką zniżkę, że nie będą w ogóle uiszczać opłaty za zaksięgowanie wpłaty, więc po prostu będą mieć tylko jedną jedyną opłatę za zarządzanie portfelem. Więc tutaj gdzieś na artykule, gdzieś tam pod tym podcastem można będzie potem znaleźć taki link promocyjny, za pośrednictwem którego, jeśli nowy klient zarejestruje się, to automatycznie otrzyma tą zniżkę.
Tak jest. Potwierdzam, to jest tak, że w ramach naszej współpracy oferujemy od czasu do czasu taką możliwość, żeby inwestować w Finax bez opłaty za zaksięgowanie wpłaty. Jest to o tyle fajne, że w sytuacji, kiedy korzystamy z tej zniżki, tak naprawdę jedyny ekstra koszt, który ponosimy przy inwestowaniu w Finax, to jest opłata za zarządzanie, która wynosi 1,2% w skali roku. To jest oczywiście ta dodatkowa rzecz, którą dodatkowa opłata, której się nie ponosi samodzielnie inwestując w ETF-y lub w fundusze inwestycyjne, no tam są inne opłaty. To jest de facto opłata za to doradztwo, za to sporządzenie portfela inwestycyjnego i za tę łatwość inwestowania właściwie jest za pomocą jednego kliknięcia na całym świecie. Pod tym nagraniem znajdziecie link, klikając w który będziecie mogli znaleźć tę zniżkę, czy osiągnąć zniżkę, czy zniesienie tej opłaty za zaksięgowanie tych najmniejszych wpłat. Ja to polecam, bo szczerze mówiąc ja też jestem takim inwestorem, który wpłaca małe pieniądze na raz, po 100 albo po 500 zł miesięcznie i no, w normalnych okolicznościach musiałbym zapłacić tę drugą opłatę za zaksięgowanie małej wpłaty, ale dzięki tej promocji można tego uniknąć. Bo jesteście nową firmą. Ile macie klientów w ogóle na Słowacji i w których krajach działacie?
Tak, jesteśmy młodą firmą, mniej więcej może stale jeszcze jesteśmy w fazie takiego startupu, więc Finax zaczął swoje działanie 1.1.2018. W Polsce działamy od października 2019. A na razie mamy około 7700, prawie 7700 klientów oraz środki, którymi zarządzamy na dzisiejszy dzień jest to 36,4 milionów euro. No i działamy w Polsce, oczywiście najpierw na Słowacji, w Czechach działaliśmy, jeszcze działamy na Węgrzech i w Chorwacji, no i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się wejść na rynek ukraiński.
Kto stoi za waszą firmą w sensie finansowym?
Mhm. Są to przede wszystkim trzy ludzie. Dwaja założyciele Finax, Juraj Hrbaty oraz Radosław Kasik. Oni są na Słowacji dość znani, przedtem pracowali w innym domie maklerskim, w dwóch różnych domach maklerskich. No i po prostu po jakimś czasie Rado pracował przed tym 9 lat, Juraj jakieś 11 w tych innych domach maklerskich. No i po jakimś czasie sobie uświadomili, że te ETF, inwestowanie pasywne, to co po prostu jest super, super popularne w Stanach Zjednoczonych, ale tak samo w Europie Zachodniej, że tutaj tego brakuje w Europie Środkowej albo Środkowo-Wschodniej. No i kiedy raz spotkali się przypadkowo, po prostu mówili razem i zobaczyli, że mają takie same poglądy na sytuację inwestycyjną, która przede wszystkim na to, że opłaty za zarządzanie w tych aktywnych funduszach inwestycyjnych są bardzo, bardzo wysokie. No i z tego powodu zdecydowali się przynieść na rynek środkoeuropejski taki produkt, który jest prosty, który naprawdę, że człowiek nie musi się znać, keď, oczywiście jest dobre, żeby ludzie znali się na inwestowanie, ale nawet jeśli ktoś nie zna się albo nie chce się znać, albo nie chce spędzać czasu nad inwestowaniem, to można naprawdę za 20-25 minut sobie wyklikać konto i zrobić przelew stali i można inwestować globalnie. I trzecim człowiekiem, który stoi za Finaxem jest Ivan Chrenko. Jest to jeden z, albo może nawet najbogatszy Słowak. Jest to właściciel grupy HB Reavis, która na przykład w Warszawie buduje najwyższy budynek, teraz nie wiem czy w całej Europie, Warsaw Place. Więc to jest człowiek, który też za pośrednictwem swojej innej firmy inwestycyjnej kupił udział w firmie Finax i dał nam 1,5 miliona euro na to, żeby po prostu tą fazę startupu przeszliśmy bez problemów.
Użyłeś takiego sformułowania, że zarządzamy kwotą, ale to tak chyba szczerze mówiąc nie wygląda, bo te pieniądze one tylko przez was przechodzą i one lądują na kontach wystawców ETF-ów, czyli tych największych globalnych firm inwestycyjnych. Tym niemniej polscy użytkownicy, nie znając w większości waszej marki, mogą mieć wątpliwość, czy to jest bezpieczne, czy przelewanie pieniędzy na wasze konto nie wiąże się z ryzykiem tego, że te pieniądze zostaną zdefraudowane, że firma nagle się zamknie, zniknie. Co możesz powiedzieć, co możesz odpowiedzieć na te obawy? To znaczy, jakie gwarancje ma ktoś, kto buduje portfel inwestycyjny z waszym udziałem, że te pieniądze mu nie znikną?
Kiedy klient, na przykład z Polski, przesyła środki na swoje konto we Finax, to jak mówisz, najpierw te środki idą do mBank, gdzie my mamy konto w Polsce. I potem my jako dom maklerski według prawa musimy wytworzyć dla klientów rachunek majątkowy. To oznacza, że po prostu tą gotówkę my przesyłamy potem na rachunki majątkowe każdego jednego poszczególnego klienta, które są u nas w systemie zaewidowane na imię, nazwisko, PESEL każdego jednego poszczególnego klienta. I to, te rachunki majątkowe musimy reportować do Narodowego Banku Słowacji jako do naszego regulatora. No i potem, gdy kupujemy ETF-y, to przesyłamy środki na, więc gotówkę na giełdę do Frankfurtu, tam kupimy papiery wartościowe, więc ETF-y i te potem trzymamy w dwóch brytyjskich bankach znowu. Tam są trzymane na imię, nazwisko, PESEL każdego poszczególnego klienta. Dlaczego to jest ważne? Jest to ważne z tego powodu, że jeśli Finax by zbankrutował, to po prostu tym, że my wytworzymy majątek rachunkowy klienta, my tym oddzielimy majątek klientów od naszego majątku. Więc jeśli by w przypadku bankructwa Finax ten majątek klientów stale istnieje, te ETF-y stale istnieją, oni są stale właścicielami ETF-ów, dlatego że te ETF-y tí emitenci ewidują jako zapisane na imię, nazwisko, PESEL tego poszczególnego klienta. Więc jeśli by Finax zbankrutował, nasz regulator Narodowy Bank Słowacji ogłosiłby przetarg jakiegoś tymczasowego administratora, więc inny dom maklerski albo bank, i każdy jeden klient ma możliwość poprosić o sprzedaż tych swoich ETF-ów, tej swojej inwestycji i otrzymać gotówkę. A potem druga możliwość, o której mówiłeś, była defraudacja, po prostu, że skradlibyśmy środki naszych klientów. Na Słowacji jest fundusz gwarancji inwestycji. Myślę, że każde państwo w Unii Europejskiej ma taki fundusz. Na Słowacji ta kwota jest 50 tysięcy euro, więc w przypadku bankructwa, przepraszam, w przypadku defraudacji środków, żeby na przykład moi szefowie jakimś sposobem skradli środki i szybko by gdzieś tam odleciały na Karaibie albo nie wiem gdzie, albo w przypadku tego, o czym mówiłeś, żeby zbankrutowali emitenci, więc BlackRock, State Street, UBS, Deutsche Bank Asset Management, to wtedy wchodzi w grę fundusz gwarancji inwestycji do wysokości 50 tysięcy euro na jednego klienta. To dotyczy oczywiście polskich klientów też.
O, jasne. Czyli krótko mówiąc, to ryzyko jest na dwóch poziomach zmniejszone. Ono oczywiście, każde inwestowanie pieniędzy wiąże się z jakimś tam ryzykiem, natomiast to ryzyko systemowe, ono nie wygląda inaczej niż w przypadku zwykłych, tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Nawet pomimo tego, że pieniądze są inwestowane na całym świecie. Michale, czas nas goni, więc będziemy już powoli kończyć tę rozmowę. Natomiast dwie rzeczy na koniec chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, jeśli chcielibyście się więcej dowiedzieć o ETF-ach jako instrumentach inwestowania oszczędności na emeryturę na przykład, to zajrzyjcie na subiektywnieofinansach.pl. Tam jest taka specjalna sekcja pasywne inwestowanie w ETF-y i tam są zebrane poradniki na ten temat, które powstały w ostatnich miesiącach. Tam też jest trochę więcej o tym, jak działa Finax wśród kilkunastu już dzisiaj firm, które umożliwiają w Polsce zakup ETF-ów, ale chyba jako jedna z nielicznych, która to automatyzuje, to znaczy automatycznie buduje portfele z tych ETF-ów. Bo można oczywiście sobie kupić w Polsce ETF-y samodzielnie poprzez biuro maklerskie, ale bardzo mało jest w Polsce jeszcze usług, które powodują, że można inwestować w nie systematycznie, małymi porcjami i tak naprawdę od razu w cały portfel ETF-ów. Michale, a druga rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, to to, że w okolicach tego podcastu jeszcze nie wiem gdzie, bo to zależy od tego, gdzie będziecie go oglądać, czy to będzie na Subiektywnie o Finansach, czy to będzie na którejś z platform streamingowych, czy to będzie w Facebooku. Gdzieś tu w okolicy pojawi się link, który pozwoli wam, jeśli będziecie chcieli spróbować tych inwestycji, pozwoli wam lokować te oszczędności najtaniej jak tylko można, czyli bez opłaty za zaksięgowanie małych wpłat. Polecam, bo to jest z mojego punktu widzenia bardzo jedna z najważniejszych rzeczy, żeby jednorazowo nie inwestować dużych pieniędzy, żeby inwestować powoli, systematycznie, ostrożnie i stopniowo. Michale, jeszcze raz bardzo dziękuję za tę dzisiejszą wizytę w naszym wirtualnym studio.
Ja też dziękuję bardzo.
I do zobaczenia, do usłyszenia i do zainwestowania, mam nadzieję.
Do usłyszenia, miłego dnia.
Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam!